dobre książki.
Przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dzień dobry. W studiu Małgorzata Czyńska.
Dzień dobry.
I premiera, opowieść o Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Zgiełk serca. Książka okazuje się nakładem wydawnictwa literackiego. I myślę, że musimy tutaj zacząć od pani biogramu artystycznego, bowiem jest pani dziennikarką, historyczką sztuki, pisarką i przede wszystkim biografką artystów, artystek. Cykl książek pod tytułem Kobiety z obrazów, wywiadów z Leonem Tarasem i Edwardem Dwurnikiem, a także biografia między innymi Mai Berezowskiej, Tamary Łępickiej i Julii Kejlowej. A teraz właśnie Maria Pawlikowska Jasnorzewska, przez wszystkich uznawana jako doskonała, znakomita poetka, ale pani wyciągnęła ten mniej znaną część jej życia i jej pasji, jaką było malarstwo. I pisze pani o tym malarstwie bardzo wiele, a także mamy tutaj wspaniałe akwarele jako ilustracje, więc myślę, że tutaj nieprzypadkowo pani miłość do sztuki też w tej książce się odzywa.
Tak? No to jest na pewno tak. To znaczy dla mnie to jest jakieś wszystko naturalne. Nawet tego w ogóle nie rozgraniczam. Pawlikowska Jasnorzewska jest dla mnie interesująca jako twórczyni, jako kobieta, jako człowiek. No po prostu jest dla mnie tą postacią i artystką, która mi towarzyszy od bardzo wielu lat. I oczywiście nie było tajemnicą.
W Sakówce się wszystko zaczęło, tak? Już wspomniałam.
Pod Sakówką zaraz opowiem, ale powiem tylko szybciutko o tej Lilce malarce. Bo oczywiście nie było żadną tajemnicą, że Lilka malowała przez długi czas. Ta jej twórczość literacka, poetycka i malarska biegły sobie tak równolegle, a nawet się zazębiały, bo przecież do pierwszych tomików poezji ona projektowała takie maleńkie ilustracje, to w ogóle bardzo dbała o tą szatę graficzną swoich tomików. Natomiast wydało mi się ważne, żeby właśnie podkreślić tę jej twórczość, wyciągnąć na światło dzienne prace, które nigdy wcześniej nie były publikowane, których ja nie znałam i czytelnicy, którzy sięgną do tej książki, też nie mieli okazji.
Ja też nie znałam.
Cieszę się. A czy pierwszy raz zobaczyła pani w końcu zdjęcie Jana Pawlikowskiego? Bo ja, wielka fanka biografii Lilki Pawlikowskiej, we wszystkich książkach, które oni się ukazały, wszyscy tylko sławili, jaki on był piękny, jaki wspaniały, nie mogła się w nim nie zakochać, ale nigdzie nie było jego fotografii.
Mam wrażenie, że tak, a tutaj pani taką bardzo nawet wyraźną fotografię przytacza.
Tak, więc bardzo się z tego cieszę. Są też, czytaliśmy też o tym, że Lilka, właśnie wracając do tego jej talentu malarskiego, to Jasia, jak wiadomo, portretowała. A tutaj te portrety wreszcie mamy, więc z tego się bardzo cieszę. To jest ogromna satysfakcja. Dużo czasu mi zajęło, naprawdę wiele lat, do doszukiwania się, dojścia do tego materiału. Jakoś miałam takie przeczucie, że to musi być, że muszą być albumy rodzinne. Mamy tak bardzo mało zdjęć Kossaków, zdjęć Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, więc byłam jakoś zafiksowana w punkcie tych albumów rodzinnych. Niektóre tropy prowadziły donikąd, ale jednak te kwerendy przyniosły efekty.
Właśnie tak zastanawiałam się, skąd pani wzięła te wspaniałe ilustracje i te wspaniałe akwarele? Potem oczywiście sprawdziłam, bo tutaj wszystko mamy w indeksie podane, skąd i cytaty, i właśnie te materiały i fotograficzne, i malarskie pochodzą, ale tak,
to są takie tak małe cuda też, które się zdarzają przy tej pracy. Kiedy w końcu dotarłam w Bibliotece Jagiellońskiej do archiwum rodzinnego Pawlikowskich, które zostało opracowane, można obejrzeć te rzeczy. I zobaczyłam tam na przykład czarno-białą fotografię przedstawiającą Jana Pawlikowskiego, właśnie akwarele Jan Pawlikowski w stroju renesansowym. A później po x miesiącach dotarłam do spadkobierczyni, osoby spokrewnionej z Pawlikowskimi i pokazałam jej właśnie zdjęcie tej czarno-białej fotografii. Mówię jej, co to za znalezisko, ale gdzie jest ta fotografia? A pani Anna Pawlikowska powiedziała, no u mnie. I wyjęła tekę. I w tej tece właśnie to było. Więc to było niesamowite. Tak, to było niezwykłe, naprawdę. I zdarzały mi się właśnie takie cudowne błyski właśnie jakichś znalezisk. Bardzo się z tego cieszę, tym bardziej, że przez długi czas wydawało się, że wszystko, co o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zostało, co miało zostać powiedziane, to zostało powiedziane. Co miało zostać pokazane, to zostało pokazane. I tak się obracaliśmy cały czas w tym samym materiale ikonograficznym. Więc,
tak, te same zdjęcia rzeczywiście, czy jakieś nieliczne ilustracje.
Tak. Więc tutaj nawet właśnie z kolei moja pani redaktor Aldona Barta znalazła też przepiękną, nigdy wcześniej nie pokazywaną akwarelę ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Więc miałyśmy tak szeroko zakrojone poszukiwania.
Myślę, że może można by teraz taką wystawę jakąś przygotować.
Coś tam nawet słyszałam, że jest pomysł, więc jak tylko coś się z tego wykluje, to państwo się o tym na pewno szybko
myślę, że
dowiedzą.
Warto, skoro już tyle sobie pani pracy zadała i myślę, że tu w książce pewnie tylko część tych odnalezionych,
tak,
wyszukanych
prawda,
przez
panią
prac.
Tak, to prawda, że tylko część, bo jednak to nie jest album i trzeba zachować ten zdrowy balans między tekstem a obrazkiem.
Czyli dobrze, jednym kluczem jest sztuka, no ale skoro zaczęłyśmy też od tej kosakówki rozmowę, to mówi pani, że wyrastała pani w pobliżu kosakówki.
Mam taki wielki sentyment i opowiadam o tym bez wstydu, dlatego że Marię Pawlikowską-Jasnorzewską poznałam jako 15-letnia dziewczynka. Pierwszą książkę, którą wypożyczyłam w liceum, w pierwszej klasie liceum, w liceum numer 10, pani bibliotekarka mi po prostu podała książkę, która miała jakąś taką introligatorską oprawę i brakowało strony tytułowej. Więc zaczęłam czytać coś i nie wiedziałam, co czytam. I tak poznałam Lilkę z Kossaków Pawlikowską-Jasnorzewską i jej siostrę Magdalenę, bo była to książka Magdaleny Samozwaniec, Maria i Magdalena. Tak w ogóle poznałam Rut Kossaków i no i co, ponieważ jestem z Krakowa, a zauroczyłam się tym, pewnie wiele młodych dziewcząt ma takie zauroczenie.
Tak mi się wydaje, że to w tym okresie właśnie licealnym.
Zaczęłam wtedy czytać wiersze, oczywiście najbardziej wtedy do mnie trafiały te wiersze z pierwszych tomików, z Niebieskich Migdałów, z Różowej Magii. To chyba takie właśnie trafia do
młodych
dziewcząt.
Trafia w uczucia nastolatek,
tak,
zdecydowanie.
Chcemy się zakochać, chcemy, żeby to trwało i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od razu fascynowała mnie biografia. Chodziłam wzdłuż muru Kossakówki, podskakiwałam tam wszystkie moje wagary, które właśnie przez Krzysztofory wiodły na Wawel, a potem pod Kossakówkę tak wyglądały, więc było to dla mnie i ważne miejsce, i Lilka bardzo ważna postać. I w miarę upływu lat oczywiście czytałam wszystko, co się ukazywało na jej temat i śledziłam ją w tym całym poszerzającym się stanie badań. Wychodziły listy Witkacego do żony czy do przyjaciół. Odnajdywałam tam Lilkę Pawlikowską w korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów również i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nigdy, przenigdy nie myślałam, że mogłabym o niej napisać książkę. Nawet jak w pewnym momencie napisałam do Wysokich Obcasów jakiś portret Magdaleny Samozwaniec i wydawało mi się, że tak jakbym miała tej Lilki nie tykać. Ale też miałam takie wrażenie, że wszystko już zostało opowiedziane, więc chyba musiałam do tego dojrzeć, otworzyć się na to, że kwerendy mogą coś dać jeszcze. No jak choćby ten materiał ilustracyjny, ale też poszerzyć jednak ten stan wiedzy, który o niej mamy. I to też się udało.
No rzeczywiście, tak nie wiem, chyba jedną z ostatnich biografii była ta biografia autorstwa Anny Nasiłowskiej.
Chyba tak,
prawda? Taka bardzo szczegółowa, ale też tak opowiedziana poprzez siebie, a pani robi to zupełnie inaczej, bo Myślę, że możemy powiedzieć, że to jest taki rodzaj powieści biograficznej.
Chciałam, żeby tak było. Chyba
nie jest to klasyczna biografia. I to dobrze, dobrze.
To dobrze, dlatego że, to znaczy mam nadzieję, że dobrze, że czytelnicy, miło mi, że pani tak
ja
mówi,
tak
że
uważam,
dobrze.
Ja tak uważam, tak.
Bo jeżeli mamy taką postać, o której właśnie dużo zostało powiedziane i tak dalej, to trzeba do niej znaleźć klucz. W tych opowieściach biograficznych nie zależy na tym, żeby to jednak, żeby to była literatura. Nie interesuje mnie już tylko takie samo zbieranie faktów i podawanie ich czytelnikowi.
Chronologia, daty.
Tak.
Co na ogół jest
oczywiście to też, ale to też jest ważne. Rozumiem, że to też jest ważne, jednak obracamy
się...
No
to się u pani też pojawia, ale nie jest przytłaczające.
No to cieszę się, że nie jest przytłaczające. To jest opowieść i trzeba przespłynąć, jakby się poddać tej narracji. Kluczem do tej opowieści, którego to klucza bardzo długo szukałam, naprawdę, więc dziękuję wydawnictwu literackiemu za cierpliwość.
Długo trwała praca, jak mówi pani o tej cierpliwości.
Praca trwała kilka lat, ale chyba najwięcej czasu zajęło mi właśnie, bo to był ten problem. Ja wszystko wiedziałam. No poza tym, że oczywiście robiłam sobie te kwerendy, żeby ten stan wiedzy poszerzyć, albo z tym uporem maniaczki szukałam właśnie materiału ilustracyjnego, bo uważałam, że to też jest część tej pracy. Bo to jest dla mnie zawsze bardzo ważne, jak są zilustrowane moje książki, szczególnie kiedy właśnie mówimy o artystkach. Ale no i w końcu trafiłam na ten klucz do Lilki, który jest taką próbą spojrzenia na świat i na biografię, na nią jako na człowieka, przez takie... szkiełko okultyzmu, magii, chiromancji, horoskopów, astrologii, bo to było jej bardzo blisko. To ona w tym była bardzo mocno zanurzona. Nawet drugi mąż jej zarzucał, że za mocno. To było bardzo ważne, więc pozwoliłam sobie na taką literacką zabawę.
Eksperyment wręcz, tak?
W granicach prawdopodobieństwa. We współpracy ze współczesną wróżką Polą Godot na właśnie takie ustawienie i kosmogramu urodzinowego Lilki i jakby pokazania, co gwiazdy mogłyby powiedzieć na temat jej relacji z mężczyznami, co karty mogłyby powiedzieć w kilku momentach jej życia. Talię kart zawsze miała pod ręką, wiemy, że i pewnie tych talii było wiele, niektóre sama sobie malowała, stawiała kabałę, stawiała tarota, biegała do przeróżnych wróżek, wróżbitów, jasnowidzów. I co więcej, to
nie
wszystko...
Nie tylko w Krakowie, ale też w Paryżu.
Tak, właśnie to wszystko odnajdujemy w jej twórczości. To wszystko odnajdujemy w jej twórczości. To wszystko odnajdujemy w korespondencji, która się zachowywała. To wszystko odnajdujemy w jej dziennikach. Więc... stwierdziłam, że nie sposób przejść nad tymi jej zainteresowaniami do porządku dzielnego i gdzieś tam wspomnieć, że to leżało w obrębie jej zainteresowań. Można też to jakby złożyć na karb tego, że taka epoka, magiczne dwudziestolecie, Julian Tuwim też przecież się tym zajmował i w ogóle było to modne.
Ale jakoś tak do tej pory to chyba nie było tak szczególnie uwypuklane, wydaje mi się, w tych książkach na temat Pawlikowskiej.
Nie aż tak, pojawiało się.
Wiadomo, że to było ale...
Było pokazywane troszeczkę jakby taka kolejna próba zabicia nudy.
Tak,
trochę tak jak zawsze...
Że nie tak poważnie to
tak,
traktowała.
Tak, trochę tak jak zawsze pokazane jest i też przez długi czas przecież krytycy jej współcześni próbowali tak lekceważyć jej twórczość poetycką, że to takie z nudów pisane po prostu wierszyki, w które można zawijać karmelki. Te jej prace malarskie też zlekceważone, właściwie teraz je będziemy odkrywać i świetnie, cieszę się, może jakby też będzie można mówić o czwartym kossaku w rodzinie, o talencie malarskim. To jest interesujące. Ale co mnie się wydaje teraz najważniejsze, jak patrzę już z perspektywy i tych kilkudziesięciu lat znajomości z Lilką i tych kilku lat próby wejścia w jej świat, to, że ona była kobietą poszukującą. I to w takim współczesnym rozumieniu tego słowa. bo ta próba właśnie spojrzenia trzecim okiem jest niezmiernie ciekawa. To, nie wiem, jej zaangażowanie i wiara i zgłębianie medycyny alternatywnej, ziołolecznictwa, homeopatii.
Była joginką też pani pisze.
Oczywiście też nie w takim współczesnym rozumieniu tego słowa, prawda? Ale tak, z jakichś podręczników
ćwiczyła. Asany właśnie.
Tak, no właśnie, to jest to szukanie. Mm-hmm. Dzisiaj można by popatrzeć...
Bardzo współczesne, tak ono... Tak. Jakby dzisiaj żyła
tak,
zupełnie.
Tak, tak, tak. Ten jej styl życia i to, co kiedyś mogło
była
być...
Była jaroszką, jak pani pisze też.
Przynajmniej okresowo. I to też jest ciekawe. Jej wiersz do mięsożerców, to współcześni wegetarianie i weganie mogliby naprawdę mieć na sztandarach. Więc tak, z takiej postaci, która wydawała się już bardzo mocno zakurzona, nagle wyłonił mi się obraz kobiety świadomej siebie, poszukującej, ze swoimi kompleksami, bo to jest też bardzo ważne, że ja tutaj piszę o tym, jakichś takich jej obciążeniach, które ją też kształtowały i zaważyły.
O tej ułomności fizycznej, prawda?
Tak.
Którą był ten ukrywany przez nią garb w tych futrach, koronkach,
tak, bo był,
tulach.
A ona dążyła do doskonałości, bo też bardzo ważnym wątkiem i takim tłem dla tej książki jest opowieść o rodzinie, o domu rodzinnym. Ważna postać i matki, i ojca, ale tego ojca, tatki, wspaniałego, kochającego córki, adorującego je, ale jednocześnie Lilka i Madzia od małego wiedziały, że tatko adoruje te kobiety piękne i młode. Więc to, co mnie od właśnie tych moich nastoletnich lat niesamowicie uderzało w wierszach Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i to, co naprawdę mocno na mnie wpłynęło, I co noszę w sobie też, to było jej takie przeczucie starzenia się. Przeczucie starzenia się, potem jest też, oczywiście pojawia się wątek śmierci, ale to przemijanie, takie bardzo boleśnie odczute już
takie
u młodej osoby.
Przemijanie związane z utratą urody.
Tak, która jednocześnie jawi się jako koniec, prawda? Ale koniec wszystkiego. Więc to jest ważne, ta jej twórczość jest oczywiście właśnie niesamowicie autobiograficzna. No ona właśnie nasłuchała się od tatki, że właśnie dojrzałe kobiety to już są stare pudła. Więc ta jej potrzeba właśnie bycia doskonałą przy tym ojcu, który... Ona sama to pisze w dzienniku już jako bardzo dojrzała kobieta. Tatko cenił świetność, a trafiła mu się nieświetna fizycznie córka. Więc...
Ale zresztą bardzo wiele też uwagi poświęcał i Wojciech, i też matka Lilki, żeby tego garba jakoś wyprostować, prawda? Pisze pani o uszytym gorsecie w Berlinie, który
tak, ona
nosiła.
Całe życie nosiła gorset, więc to kilka lat trzeba było jakby robić nowy model, jakby cały czas była w takim leczeniu, prawda?
Ale to straszne też takie leczenie z pierwszych lat życia.
Straszne, bardzo bolesne.
W ogóle jakieś tortury.
Bolesne i to się działo wszystko tu w Krakowie. W gabinecie niejakiej pani Maj. W każdym razie... No,
nie
to
pomogła
jest...
ta rehabilitacja, tylko wręcz zaszkodziła, jak pani
tak,
pisze.
Więc właśnie próbowałam spojrzeć na Pawlikowską z empatią, ale z takim wczuciem się w tą jej ułomność, która może jakby nie była aż tak wielka, czy nie wiem, dzisiaj byśmy powiedzieli, wielu ludzi ma gorzej, prawda? Ale na niej to
nie
bardzo
była
głęboko...
Przepraszam, nie była widoczna, że pani wchodzę w słowo, że nie była też widoczna na tych zdjęciach, ale to też jak pani pisze, to ona nauczyła się to ukrywać właśnie w stroju, czy w pozowaniu do tych fotografii.
Jest wspaniały cytat z Jana Lechonia, którego pewnie teraz nie zacytuję wiernie, ale on pisze, Lilka Pawlikowska wiecznie zastrachana, świadoma swojego garbu i swojego utykania. I mamy relacje współczesne, którzy piszą, miała przepiękną twarz, ale figurę ułomną. Widać była, że było... Więc są takie zdjęcia, trzeba się przyjrzeć jej w takim, gdzie jest cała postać. One są często bardzo niewyraźne, ale widać, że ten gorset jakoś tak dziwnie formuje tą sylwetkę, że klatka piersiowa jest bardzo wypukła. No coś jest nie tak. O tym wszystkim pisze też na przykład ciekawie Wojciech Kossak, kiedy matka Lilki pewnie zżyma się na to, że ona tutaj zaraz się rozpadnie, drugie małżeństwo starszej córki, ale coś tam dochodzą jej słuchy, że ta córka z kimś flirtuje na boku i tak dalej. I Wojciech Kossak pisze do żony wtedy, że trzeba przymknąć oko na te właśnie Lilki przygody, bo biedactwo potrzebuje adoracji, bo ona zawsze taka właśnie biedna ze względu na tą swoją figurę, a przecież jest taką estetką. Więc wiele rzeczy się tutaj nakłada, ale to jest istotne moim zdaniem, kiedy mówimy o Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, żeby pokazać ten jej taki no, wieczny strach, właśnie to poczucie bycia niewystarczającą. I też jej potrzebę świetności właśnie, którą tak cenił tatko.
I potrzebie emancypacji z jednej strony. Tutaj akurat to dążenie do tej świetności, doskonałości, czy ukrywanie tej ułomności, to może nie tak do końca się zgadza, ale skoro jesteśmy przy tej emancypacji, to też zwróciłam na to uwagę, zaczęłyśmy o tym mówić, że ona też żyła na swoich zasadach. I
absolutnie
to było niesamowite,
tak. Jest,
nie ulegała tam współczesnym, no oprócz tego, że właśnie ukrywała tą swoją ułomność, czy dążyła do doskonałości, jeśli chodzi o wygląd, no była też estetką, wiadomo, ale pod innymi względami po prostu robiła to, co chciała.
Tak, bywała bezwzględna, bywała egoistyczna. Ja bym nawet powiedziała, że
nie była dobrą panią domu, ani nawet nie starała
się być. Nie starała się być, co było jakby takim... To nie był standard wówczas, nie? Dziewczyna z dobrego domu, matka Kossakowa, bardzo tutaj świetna gospodyni, znakomicie prowadziła dom. Inna sprawa, że nie pomyślała, żeby jakby córki kształtować na swoją modłę.
Tego
prowadzenia. Więc to już jest ciekawe, nie? Z jakiego domu te obie siostry, Maria i Magdalena, wyszły. Nawet właśnie ta potrzeba właśnie posiadania potomstwa, tego zbudowania własnego gniazda rodzinnego z tym pierwszym, drugim czy trzecim mężem, tego nie było. Była potrzeba właśnie emocji, życia na takim wzlocie miłosnym. To tak, a kiedy to się nie udawało, to Lilka potrafiła odejść, nie? To nie była kobieta, która się tutaj uginała. Chociaż to też byłoby oczywiście dużym uproszczeniem powiedzieć o tym, że ona tylko chciała miłości i nic więcej i że nie brała żadnych konsekwencji małżeńskich na siebie, tylko po prostu uciekała, bo na przykład w drugim małżeństwie z Jasiem Pawlikowskim no była gotowa na wielkie ustępstwa. I
na wiele poświęceń.
I o ile Magdalena Samozwaniec w swoich książkach wspomnieniowych o siostrze jakby dawała do zrozumienia, że to małżeństwo ostatecznie rozbiło się o to, że Pawlikowski miał dziecko z inną kobietą i że Lilka absolutnie nie chciała się zgodzić na adopcję i dumnie odeszła, prawda? To nie jest prawda i tutaj jakby odsyłam do książki, bo
wszystkiego nie możemy zdradzić.
Ja bym chciała wszystko zdradzić od razu.
Tak, ale zostawmy jeszcze czytelnikom przyjemność.
Tak, więc okazuje się,
tutaj sygnalizujemy tylko to, co w tej książce jest.
Więc okazuje się, że zawsze można coś odkryć i też mam nadzieję, że czekają nas jeszcze jakieś niespodzianki dotyczące Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Nigdy nie uważam, że praca badawcza jest zamknięta. Jest zamknięta w tym momencie, bo taki jest dostęp do archiwaliów, bo taki mamy stan badań, ale no, jak choćby z tymi ilustracjami, których kilka lat temu jeszcze nie było, a nagle są, jak z tym archiwum w Bibliotece Jagiellońskim.
Tak.
Jest tu bardzo piękne zdjęcie Lilki, które właśnie znalazłam w tym archiwum Pawlikowskich w Bibliotece Jagiellońskiej. Czarno-biała fotografia. która jednocześnie była pocztówką, a na odwrocie jest liścik świetne, do Jana.
Tak. Z Warszawy, z warszawskiego zakładu fotograficznego.
Tak, tak, tak. Natomiast na odwrocie jest liścik do Jana, pisany już długo po rozwodzie. Bardzo przyjacielski liścik, więc to też pokazuje...
To też nieoczywiste było.
Tak, tak. Mhm. Więc dla mnie tak to są takie małe odkrycia, które jednak coś nam do tej wiedzy na temat Lilki i jej relacji wnoszą.
Też bardzo wiele ciekawych fotografii, nie wiem, czy publikowanych wcześniej, czy nie, z teatrów. I też ta właśnie kariera dramaturgiczna, myślę, że jakoś tak szerzej jest przez panią tutaj potraktowana.
Te fotografie to jest zasługa mojej pani redaktor Aldony Barty, która wyszukała te wspaniałe sceny, zdjęcia właśnie z teatru.
Świetne z teatrów. Mhm.
To pokazuje też, i mnie to dopiero tak naprawdę te fotografie uświadomiły, z jakim rozmachem były to robione realizacje.
Jakie nowoczesne, prawda? I eksperymentalne, niesamowite.
Tak, tak, tak. Zresztą Maria Pawlikowska Jasnorzewska w latach 30. tak właśnie poczuła taką dramatopisarką. To nawet było dla niej ważniejsze niż twórczość poetycka. To też jest ciekawe.
Te biedronki? To były biedronki?
Mrówki.
Mrówki, właśnie. Mrówki zupełnie niesamowite.
Tak, i jeszcze te scenografie.
Te scenografie, właśnie.
Genialne kostiumy. Naprawdę wspaniałe.
O, tutaj akurat otworzyłam książkę na tym portrecie Jana Pawlikowskiego, który trzyma na dłoni dwójkę nagich kochanków.
Tak, a wokół planety szaleją.
Planety szaleją tutaj w ogóle cały czas w tej książce. Tych wątków jest tak wiele, że już tak widzę, że trochę skaczę z tematu na temat.
To ja tylko jeszcze szybko powiem.
Ale pani wciąż coś nowego otwiera.
Proszę spojrzeć na ten deseń, który jest na szlafroku Jana. Jest tutaj jeszcze jedna fotografia wcześniej publikowana właśnie ze zbiorów Pałacu Sztuki w Krakowie, gdzie jest ten sam deseń. I ja to odnalazłam jeszcze na kilku akwarelkach, więc myślę, że to jest zaczerpnięte rzeczywiście z
malarstwa.
Tak, takie.
To na tym deseniu to już może zdradzę, to jakiś lew albo tygrys, który wgryza się w konia, czy w wielbłąda?
I dla mnie to jest od razu symboliczne, bo widzę właśnie tutaj już tą właśnie taką agonalną sytuację.
I taką przemocową też.
Tak, i przemocową. Sobą, tak, tak, tak.
No właśnie, ale jeszcze to, o to chciałam panią zapytać, o czym wspomniała pani na początku, czyli tym kluczu takim astrologicznym, że chyba trudno było odtworzyć te układy gwiazd.
No tutaj zawierzyłam profesjonalistce, oczywiście. Trochę się tym bawimy. Trochę to jest, oczywiście, że to jest zaczepione, zahaczone, osadzone w wiedzy.
No, pewnie
na
tak
temat.
Było, prawda, że te planety się tak układały wtedy.
Tak, tak, tak. Wszystko też jest lekko w przybliżeniu, bo pracujemy na zastanych datach urodzin, ale one są bardzo niepewne tak naprawdę. Jeśli chodzi o Marię Pawlikowską Jasnorzewską, to w dokumentach, nawet jeżeli chodzi o rok urodzenia, to pojawia się rozstrzał między 1891 a 98 czy 9. Pojawia się też kilka dat dziennych. Ta oficjalna data na podstawie jednego dokumentu ustalona to jest ten 24 listopada 1891 rok, ale pewności nie ma, bo wiadomo, to mogła być data urodzin, ale mogła być też data podania dziecka do chrztu, data zgłoszenia dziecka do urzędu i tak dalej. Zresztą, jak pisał Karol Streicher o datach na kostkówce się nie mówiło. To byłoby naruszenie zasad klanu. I rzeczywiście obie siostry, Lilka
fałszowały
i Madzia, fałszowały na potęgę. Ale taka była epoka. Fałszowali wszyscy. Mężczyźni też fałszowali.
Wszyscy się odmładzali.
Pamiętam, jak Magdalena Samozwaniec już długo po wojnie, już jako bardzo dojrzała kobieta, była proszona przez redakcję, wydawnictwo o swój biogram, datę do biogramu, datę urodzenia i nie zgodziła się na to. Powiedziała, że nie ma choroby umysłowej, doskonale wie, ile ma lat, ale kto kobiecie zabroni się odmłodzić? Więc Lilka też to robiła przez całe życie.
Ale bardzo trafnie te układy planet, jakby i interpretacje ich odpowiadają tym losom.
Prawda? Tak jest. Tak, dla mnie to też było zaskoczeniem. Oczywiście ja to...
Wszystko się zgadzało.
Tak, ja to wpasowuję w tą opowieść literacką, ale tak jest. To jest ciekawe. To było dla mnie też ogromnym zaskoczeniem. I też właśnie to spojrzenie na Lilkę przez ten pryzmat astrologii i magii był dla mnie też taką wielką przyjemnością tej pracy. Jakby pozwalał mocniej wejść w jej świat właśnie, pokazać co było jej bliskie, a było jej bliskie cały czas i te karty wróżby pojawiają się właśnie i w wierszach, i w jej dziennikach, i nawet już w chorobie i w tym ostatnim okresie w szpitalu prosiła znajomą o postawienie kart, więc ta próba spojrzenia trzecim okiem jest tutaj niesamowicie istotna.
No, ale istotna jest też miłość, która jest też takim właściwie chyba najbardziej przewodnim motywem w tej książce.
I trudno od tego uciec, prawda?
Nawet, tak, tak jest skonstruowana, prawda?
Taka jest też Lilka Pawlikowska.
I jej twórczość.
Tak, i ona w ostatnich latach, przecież jeszcze w dzienniku pisała, że ja szaleję w miłościach, aż mnie Lotek przygwoździł, tam właśnie ostatni mąż. Także ten wzlot miłosny był dla niej bardzo ważny i uczucia były najważniejsze moim zdaniem. To w ogóle ona miała kompas nastawiony na miłość, na jakąś, co też dawało jakąś taką ucieczkę od rzeczywistości. To jest bardzo interesujące, bo ona no właśnie nie miała takich marzeń, pragnień jak dziewczyna z epoki. Owszem, zakochać się, ale potem mieć dom, dzieci, prawda, obrastać w piórka. Szła takim swoim...
Co dawało jakąś pozycję też,
tak,
oczywiście.
Tak, szła jakimś swoim, absolutnie swoją ścieżką w tym wszystkim.
I była w tym bardzo niezależna.
Tak, tak mi się wydaje, że była. Wystarczy wspomnieć jej romans z portugalskim lotnikiem.
No to jest też fantastyczna historia.
Do którego w tajemnicy,
historia.
Nawet przed rodziną, jedzie do Paryża. Ma nadzieję na w ogóle jakąś realizację tego romansu, który się przekuje w dalsze wspólne życie. Nie udało się. Mamy tego też ślady i w listach, i w twórczości poetyckiej.
Ale w ogóle ten pomysł, żeby wysłać list do redakcji gazety.
Tak, przeczytała o portugalskim awiatorze, bohaterze narodowym. Przeczytała, że nie dość, że tutaj pobił rekord świata, to jeszcze pisze wiersze na dodatek. Potem się okazało, że to rzeczywiście jest między nimi jakaś taka, jest taki związek dusz. Więc
z tych listów tylko na razie.
Napisała do redakcji list, wysłała, ten list trafił do niego, on jej odpisał i tak zaczął się romans. Więc no, ona też potrafiła tak reżyserować swoje życie. Tak, ale szukała wrażeń, prawda? Szukała wrażeń, to było dla niej bardzo ważne. Dzisiaj powiedzielibyśmy pewnie, że była zdrową egoistką. Wtedy chyba była jednak postrzegana jako taka dziwaczka, ale to też trudno oceniać.
No, w każdym razie raczej się nie przejmowała też opiniami publicznymi, mam wrażenie.
Chyba jednak
nie do końca.
Po prostu tak czy owak dążyła, szła po swoje.
Bardzo dobrze się książkę czyta. To jest taka...
Dziękuję bardzo.
Dlatego powiedziałam, że jest to powieść, bo czyta się ją jak powieść.
Bardzo mi miło, że pani tak mówi, bo chyba chciałabym, żeby tak było. Nie miałam ambicji napisania pracy naukowej na temat Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.
No, takie już były.
Takie już były. Chylę czoło przed profesor Elżbietą Hurnikową, jej monografistką, badaczką wieloletnią. Więc absolutnie nie. Jeżeli powieść... Dobrze, niech to będzie powieść.
No i jawi nam się Lilka Pawlikowska-Jasnorzewska jako taka w kobieta współczesna. Myślę, że to też jest dobre, że pani jakoś ją tak odkurzyła i wyciągnęła z tych stereotypów.
Ona zasługuje na odkurzenie. Jakby nie możemy przestać o niej mówić jako o poetce miłości, bo to jest poetka miłości. Ciekawe jest dla mnie to, co powiedziała moja znajoma literaturoznawczyni, profesor Agata Zawiszewska, kiedy ją zapytałam, czy jej studenci czytają wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, bo akurat to był moment, kiedy mój syn maturzysta, zapytany przeze mnie, czy zna twórczość Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, nie wiedział, kto to w ogóle.
No jakoś mnie to nie dziwi.
No też mnie nie dziwi, ale a trochę dziwi, nie? I ja nawet wtedy miałam taki moment, ojejku, to czy rzeczywiście o tej Lilce pisać?
Chłopcy może nie czytali tych wierszy.
No ale chodził
tak
do liceum.
Jak nastolatki.
No może tak.
No tak, ale w liceum rzeczywiście w programie licealnym na pewno jest
Pawlikowska-Jasnorzewska. No właśnie nie.
Aha, nie ma.
No więc właśnie tak sobie pomyślałam, o rany, może to już jest taka postać passé zupełnie.
Taka ramotka trochę.
Tak. I właśnie zapytałam znajomą naukowczynię i ona mi powiedziała, że tak, jej studenci czytają Pawlikowską, ale że odbierają ją zupełnie inaczej niż nasze pokolenie. I mówią, jaka poetka miłości? Dlaczego mówicie o niej poetka miłości? To jest poetka depresji.
A, to też świetne.
Świetne, prawda? Mnie to też coś otworzyło w głowie, naprawdę. Bo tak, to tu jest i ja ten wątek też tutaj podnoszę, szczególnie przy tej paryskiej historii. Jest to na pewno ważne. Myślę, że to też może być atrakcyjne dla młodych ludzi. Fakt, że teraz utwory Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wykonuje Sanach, jest dla mnie wspaniałe. Te piosenki są w zupełnie innej energii niż na przykład wykonania Ewy Demarczyk.
O, chociaż też wspaniała.
Oczywiście, że wspaniała, ale chodzi mi o to, jak zmienia się energia i odbiór. I naprawdę chciałabym zobaczyć, jak właśnie cały stadion śpiewa Pocałunki czy Ofelię. To musi być wspaniałe. Więc tak, Lilka Pawlikowska-Jasnorzewska z pewnością zasługuje na odkurzenie, na takie świeże spojrzenie, na pokazanie właśnie jej jako kobiety poszukującej. Właśnie nieznudzonej panny z dobrego domu, której tatko Kossak zapłaci za wszystko, od perfum, od Guerlaina po zagraniczne wojaże i rozwody nawet sfinansuje, ale właśnie jako kobieta, która osadzona w tej swojej sferze, jednak ciągle czegoś szuka i właśnie nie pozwala się też zamknąć w tym takim przewidzianym dla ówczesnej kobiety modelu mąż, dzieci i tylko tyle.
I udało się to pani doskonale opisać w tej książce. Wszystkich państwa bardzo, bardzo gorąco do lektury zachęcamy. Zgiełk serca, opowieść o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Małgorzata Czyńska. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, a autorka Małgorzata Czyńska była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.